Wigilię roku 1878 jestem w sklepie, kiedy po południu odbieram od pani Stawskiej list, ażebym przyszedł wieczorem. Pismo uderzyło mnie, znać było wzruszenie, więc pomyślałem, że może odebrała wiadomość o mężu. Pewnie wraca, pomyślałem, diabli z tymi zaginionymi mężami, którzy po kilku latach opamiętują się. Ku wieczorowi wpada Wirski, zdyszany i zmieszany. Ciągnie mnie do mego mieszkania, zamyka drzwi, nie zdejmując futra, rzuca się na fotel i mówi: — Wiesz pan, po co wczoraj Krzeszowska siedziała w mieszkaniu Maruszewicza do północy?
— Do północy u Maruszewicza?
— Tak, jeszcze z tym łotrem, swoim adwokatem.
Hultaj Maruszewicz wypatrzył ze swych okien, że pani Stawska ubiera lalkę, a baronowa poszła do niego z lornetką, ażeby to sprawdzić.
Więc i cóż, pytam.
To, że baronowej przed kilkoma dniami zginęła lalka po nieboszczce córce i że dziś ta wariatka posądza panią Stawską.
O co?
O kradzież lalki.
Przeżegnałem się. Śmiej się pan z tego, rzekłem. Lalka u nas kupiona.
Wiem, odparł. Z tym wszystkim dziś o 9:00 pani baronowa wpadła z rewirowym do mieszkania pani Stawskiej, kazała zabrać lalkę i spisać protokół. Już poszła skarga do sądu.
Oszalałeś, panie Wirski, lalka przecież u nas.
Wiem, ale co to wszystko znaczy, kiedy już jest skandal, mówi Wirski. Co najgorsze, wiem to od rewirowego, że pani Stawska, nie chcąc, ażeby Helunia dowiedziała się o lalce, z początku nie chciała jej pokazać. Prosiła, ażeby mówić cicho, rozpłakała się. Rewirowy mówi, że sam był zakłopotany, bo przede wszystkim nie wiedział, po co go baronowa ciągnie do mieszkania pani Stawskiej. Ale jak zaczęła jędza wrzeszczeć, okradła mnie. Lalka zginęła tego samego dnia, kiedy Stawska była ostatni raz u mnie. Aresztujcie ją, bo odpowiadam całym majątkiem za prawdziwość skargi.
Tak tedy mój rewirowy wziął lalkę do cyrku i poprosił ze sobą panią Stawską. Skandal, no, straszny skandal.
A cóż wy na to?
Zawołałem wściekły z gniewu.
Mnie nie było już w domu.
Służąca pani Stawskiej pogorszyła sprawę, wymyślając rewirowemu na ulicy, za co nawet siedzi w kozie. Ta znowu właścicielka paryskiej pralni, ażeby przypochlebić się baronowej, wymyślała pani Stawskiej. Tyle tylko mamy dziś satysfakcji, że poczciwe studenciny wylały na łeb baronowej coś tak obrzydliwego, że się domyć nie może.
Ależ sąd, ależ sprawiedliwość, krzyczałem.
Sąd panią Stawską uniewinni, rzekł. To przecie jasna sprawa, ale co skandal jest, to jest. Biedna kobieta zgubiona. Już nawet dziś poodprawiała uczennicę i sama nie poszła na lekcję. Zapłakują się obie z matką.
Rozumie się, że nie czekając na zamknięcie sklepu. Teraz zdarza mi się to coraz częściej. Pobiegłem do pani Stawskiej, a nawet pojechałem dorożką. W drodze przyszła mi jedna z najszczęśliwszych myśli, ażeby o sprawie zawiadomić Wokulskiego, do którego też wstąpiłem, niepewny, czy jest w domu, bo coraz częściej przesiadywał na służbie u panny Łęckiej. Wokulski był u siebie, ale jakiś rozstrojony. Konkury oczywiście nie wychodziły mu na zdrowie. Gdym mu jednak opowiedział historię pani Stawskiej z baronową i z lalką, chłopak ożywił się, podniósł głowę i błysnęły mu oczy. Nieraz spostrzegłem, że najlepszym lekarstwem na nasze własne kłopoty jest cudze nieszczęście. Wysłuchał mnie z zajęciem, smutne myśli pierzchnęły mu gdzieś i rzekł:
Zł baba z tej baronowej.
Ale pani Stawska może spać spokojnie. Sprawę ma jasną jak słońce. Czy to wreszcie na nią jedną rzuca się ludzka podłość?
Dobrze ci tak mówić, odparłem, bo jesteś mężczyzna, a nade wszystko masz pieniądze. Tymczasem ona, biedaczka, skutkiem tej awantury już dziś straciła wszystkie lekcje, a raczej sama się ich wyrzekła. Z czego więc będzie żyć?
Ej, syknął Wokulski, uderzając się w czoło.
Nie pomyślałem o tym.
Przeszedł się parę razy po pokoju, silnie marszcząc brwi, potrącił krzesło, zabębnił na szybie i nagle stanął przede mną.
Dobrze, rzekł.
Jedźże do tych pań, a ja tam będę za godzinę. Zdaje mi się, że zrobimy interes z panią Millerową.
Spojrzałem na niego z uwielbieniem. Pani Millerowa straciła niedawno męża, kupca galanteryjnego, tak jak i my.
Cały zaś jej sklep, majątek, kredyt zależały od Wokulskiego, więc już prawie zgadywałem, co Stach zrobi dla pani Stawskiej. Swałuję tedy na ulicę, buch, w dorożkę jadę jak trzy lokomotywy i wpadam jak raca kongrewska do tej pięknej, tej szlachetnej, tej nieszczęśliwej, tej od wszystkich opuszczonej pani Heleny. Mam pełne piersi wesołych okrzyków i otwierając drzwi, chcę zawołać ze śmiechem: kpijcie, panie, z całego świata. Wtem wchodzę i cały mój dobry humor zostaje za progiem. Bo proszę sobie wyobrazić, com znalazł. W kuchni Marianna ma zawiązaną głowę i obrzmiałą fizjognomię, niewątpliwy dowód, że były dziś w cyrkule. Na kominie ciemno, naczynia od obiadu niepozmywane, samowar nienastawiony, a nad spuchniętą biedaczką siedzi stróżowa, dwie służące i mleczarka z minami jak na pogrzebie. Chłód przeleciał mi po kościach, ale wchodzę do salonu. Prawie ten sam widok. Na środku siedzi w fotelu pani Misiewiczowa, również z obwiązaną głową, a dokoła niej pan Wirski, pani Wirska, właścicielka paryskiej pralni, która znowu pokłóciła się z baronową i jeszcze jakichś parę dam, które rozmawiają półgłosem, ale za to ucierają nosy o całą oktawę wyżej, aniżeli w codziennych okolicznościach. Na domiar spostrzegam pod piecem panią Stawską, która siedzi na stołeczku biała, jak kreda. Słowem, atmosfera katakumbowa. Twarze blade lub żółte, oczy załzawione, nosy zaczerwienione. Tylko Helunia trzyma się jako tako. Siedzi przy fortepianie ze swą dawną laleczką i jej rękoma od czasu do czasu uderza w klawisz, mówiąc: cicho, Zosiu, cicho, nie graj, bo babcie głowa boli. Proszę dodać do tego przyćmione światło lampy, która trochę filuje, i poodsłaniane rolety, a każdy pojmie, jakie mnie uczucia ogarnęły. Ujrzawszy mnie, pani Misiewiczowa zaczęła wylewać chyba już resztki łez.
Ach, więc przyszedłeś, szlachetny panie Rzecki. Nie wstydzisz się biednych kobiet okrytych hańbą. O, nie całujże mnie w rękę, nieszczęśliwa nasza rodzina. Niedawno Ludwiczek posądzony, a teraz na nas przyszła kolej. Musimy się stąd wynieść, choćby na koniec świata. Mam pod Częstochową siostrę. Tam pojedziemy dokonać złamanego życia.
Szepnąłem Wirskiemu, ażeby delikatnie wyprosił stąd gości i zbliżyłem się do pani Stawskiej.
Wolałabym nie żyć,
rzekła mi na powitanie. Wyznaję, że po kilkuminutowym pobycie zupełnie skołowaciałem. Byłbym przysiągł, że pani Stawska, jej matka, a nawet jej obecne tu przyjaciółki są naprawdę zhańbione i że nam wszystkim nie pozostaje nic innego, tylko śmierć. Pragnienie śmierci nie przeszkodziło mi jednak poprawić filującej lampy, która zaczęła już cały pokój zasypywać delikatną, ale bardzo czarną sadzą.
— No, moje panie — odezwał się nagle Wirski — wynośmy się stąd, bo pan Rzecki musi pogadać z panią Stawską.
Wizytujące damy, w których współczucie nie osłabiło ciekawości, oświadczyły, że i one mogą z nami pogadać. Ale Wirski tak zamaszyście zaczął podawać im salopy, że zakłopotane biedaczki, ucałowawszy panią Stawską, panią Misiewiczową, Helunię i panią Wirską, myślałem, że w końcu zaczną całować krzesełka, wyniosły się nareszcie i nadto zmusiły małżonków Wirskich do wyjścia razem z nimi.
Kiedy sekret, to sekret,
rzekła najrezolutniejsza z nich. Państwo także nie jesteście tu potrzebni. Nastąpił nowy atak pożegnań, pocałunków, pocieszeń i ledwie, że wyszli na złamanie karku całą bandą, ceremoniując się jeszcze we drzwiach i na schodach. Ach, te baby! Czasem myślę, że Pan Bóg po to stworzył Ewę, ażeby obmierzić Adamowi pobyt w raju. Zostaliśmy nareszcie w kółku familijnym. Ale salonik był już tak nasycony kopciem i smutkiem, że ja sam straciłem wszelką energię. Biadającym głosem poprosiłem panią Stawską, ażeby mi było wolno otworzyć ślufcik, i tonem mimowolnego wyrzutu poradziłem jej, ażeby przynajmniej od tej pory zasłaniała rolety w oknach. Pamięta pani, rzekłem do pani Misiewiczowej, jak ja dawno zwracałem uwagę na te rolety? Gdyby były zamknięte, pani Krzeszowska nie mogłaby śledzić, co się dzieje w mieszkaniu pani.
Prawda, ale któż się tego spodziewał? Odparła pani Misiewiczowa. Takie już nasze szczęście,
szepnęła pani Stawska. Usiadłem na fotelu, splotłem ręce tak, że mi kości w nich trzeszczały i ze spokojną rozpaczą przysłuchiwałem się jękliwym opowiadaniom pani Misiewiczowej o hańbie, jaka na ich rodzinę spada co kilka lat, o śmierci, która jest kresem ludzkich cierpień, o nankinowych spodniach świętej pamięci Misiewicza i mnóstwie tym podobnych rzeczy. Nim upłynęła godzina, byłem pewny, że sprawa o lalkę skończy się aktem jakiegoś ogólnego samobójstwa, przy którym ja, konając u nóg pani Stawskiej, ośmielę się wyznać, że ją kocham. Wtem ktoś mocno zadzwonił do drzwi.
— Rewirowy!
— krzyknęła pani Misiewiczowa. — Panie przyjmują? — zapytał gość Marianny głosem tak pewnym, że od razu odzyskałem otuchę. — Jest Wokulski! — rzekłem do pani Stawskiej i pokręciłem wąsa. Na cudnej twarzy pani Heleny ukazał się rumieniec podobny do listka bladej róży na śniegu. Boska kobieta, o, dlaczegoż ja nie jestem Wokulskim, dopieroż bym wszedł, Stach. Pani Helena wysunęła się na jego spotkanie.
Nie gardzi pan nami?
Spytała zdławionym głosem. Wokulski ze zdziwieniem popatrzył jej w oczy i dwa razy, żebym tak zdrów był, pocałował ją w rękę. Z jaką zaś zrobił to tkliwością. Najlepszy dowód, że nie było słychać zwykłego w takich razach mlaśnięcia.
— Ach, więc przyszedłeś, szlachetny panie Wokulski.
— Nie wstydzisz się nieszczęśliwych kobiet okrytych hańbą. Zaczęła, nie wiem już który raz, pani Misiewiczowa swoją mowę powitalną.
— Za pozwoleniem — przerwał jej Wokulski. — Położenie pani jest niewątpliwie przykre, ale nie widzę powodu do desperacji. Za parę tygodni sprawa wyjaśni się, a dopiero wtedy będzie mogła rozpaczać, ale nie żadna z pań, tylko ta wariatka baronowa. Jak się masz, Heluniu? Dodał, całując dziewczynkę.
Głos jego był tak spokojny i stanowczy, a całe zachowanie tak naturalne, że pani Misiewiczowa przestała jęczeć, a pani Stawska jakby radośniej spojrzała na mnie.
— Więc cóż mamy robić, szlachetny panie Wokulski, który nie wstydziłeś się —
zaczęła pani Misiewiczowa.
— Trzeba czekać na proces — przerwał Wokulski. — Dowieść w sądzie pani baronowej, że kłamie, wytoczyć jej sprawę o oszczerstwo i jeżeli pójdzie za to do kozy, nie darować ani jednej godziny. Jakiś miesiąc przepędzony w celi zrobi jej bardzo dobrze. Zresztą mówiłem już z adwokatem, który jutro przyjdzie do pani.
Bóg cię zesłał, panie Wokulski! Zawołała już zupełnie naturalnym głosem pani Misiewiczowa, zrywając z głowy chustkę.
Przyszedłem tu w ważniejszym interesie. Rzekł Stach do pani Stawskiej. Pilno mu widać było pożegnać ją, temu osłu.
Pani rzuciła swoje lekcje?
Tak.
Niech je pani rzuci raz na zawsze. To licha praca i niepopłatna. Niech się pani weźmie do handlu.
Ja?
Tak, pani. Pani umie rachować?
Uczyłam się buchalterii, szepnęła pani Stawska. Była tak czegoś wzruszona, że usiadła.
Wybornie. Otóż spadł tu na mnie jeszcze jeden sklep z jego właścicielką, wdową. Ponieważ prawie cały kapitał należy do mnie, więc w interesie tym muszę mieć kogoś ze swojej ręki. Wolałbym zaś kobietę ze względu na właścicielkę sklepu. Czy więc przyjmie pani miejsce kasjerki z płacą? Tymczasem 75 rubli na miesiąc.
Słyszysz, Helenko?
Zwróciła się do córki pani Misiewiczowa, robiąc przy tym desperacko zdziwioną minę.
Więc powierzyłby pan swoją kasę mnie, której wytoczono, rzekła pani Stawska i rozpłakała się.
Wnet jednak obie damy uspokoiły się, a w pół godziny później piliśmy wszyscy herbatę, nie tylko rozmawiając, ale nawet śmiejąc się. Wokulski to sprawił. Jedyny w świecie człowiek. I jak go tu nie kochać? Co prawda, może i ja miałbym równie dobre serce, tylko brak mi do niego bagatelki 500 000 rubli, które posiada kochany Stach.